nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, profesor Aleksander Wójtowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przede mną natomiast potężny tom, ponad 600 stron, Polityki awangardy, o którym to tomie rozmawiać dzisiaj będziemy. Ale najpierw, zanim zajrzymy do książki, to wyjrzyjmy przez okno, bo za oknem cuda. Zdecydowanie inne niż wtedy, kiedy widzieliśmy się po raz ostatni. W świecie ptaków, na którym zna się pan znakomicie, dzieją się rzeczy odmienne niż jeszcze kilka tygodni temu, a za kilka tygodni ślad po nich zaginie.
Tak, zdecydowanie kalendarz natury i kalendarz ptasi wkracza w inną fazę. Od pewnego momentu zameldowały się wszystkie gatunki gniazdujące w Polsce, zarówno te niesłychanie rzadkie jak gadożery, jak i mniej rzadkie, ale jednocześnie o wiele bardziej spektakularne pod względem wyglądu, czyli żołny. No i oczywiście wilgi, o których już mówiliśmy wcześniej, jak pamiętam. Więc cały czas jest bardzo intensywnie. Wystarczy wyjść do parku, rozejrzeć się. Mieszkańcy Lublina na pewno dostrzegają plączące się im pod nogami niemalże kwiczoły, czasem kosy, drozdy, paszkoty. Wszystkie te ptaki dokarmiają swoje podloty, są niesłychanie mocno zaabsorbowane tymi czynnościami rozdzicielskimi. I to, co im zostaje, to jest w zasadzie energia kierowana w stronę przechodniów na przykład, albo też zagrożeń płynących ze świata natury.
Czyli jeżeli ostatnio nakrzyczał na mnie, podchodząc zresztą bardzo blisko, kos, to znaczy, że niedaleko było gniazdo i chciał odwrócić moją uwagę, tak?
To była taka, myślę, deklaracja troski rodzicielskiej przede wszystkim, wykrzyczana, dlatego że w tym momencie młode ptaki, które opuszczają gniazdo, są już na ziemi i one sobie tak krążą po trawniku, po krzakach, starając się uniknąć wszelkich zagrożeń, których jest niemało, poczynając od czegoś, co się ładnie naukowo nazywa, jest straszne, czyli antropopresji, czyli tego wszystkiego, co my jeszcze dokładamy do zagrożeń płynących ze świata natury, jak również drapieżników, które korzystają z każdej okazji bezwzględnie, żeby się upożywić. Dotyczy to i ssaków, i ptaków, więc kos, który krzyczał, no najpewniej odwracał pani uwagę od podlota. Chciałoby się powiedzieć małego, ale czasem one są tak jeszcze puszyste i tak dokarmione świetnie przez rodziców, że są niemalże ich rozmiaru albo i czasem większe, co wynika z tego, że rodzice mają dokładnie świadomość, że zanim się te ptaki usamodzielnią w pełni, to trzeba im jakiś zapas energii większy przygotować i je nakarmić. I jeszcze jedna rzecz, bo te zachowania są bardzo ciekawe w świecie natury. Niektóre ptaki w momencie, gdy widzą, że zbliża się zagrożenie, któremu same nie stawiło czoła, bo na przykład rozmiar drapieżnika jest zbyt duży, mają takie sprytne strategie, udają na przykład, że mają złamane skrzydło i wykonują taki specyficzny taniec, który wysyła drapieżnikowi sygnał mniej więcej taki, że to jest bardzo łatwa zdobycz i nie ma co próbować się zakradać do gniazda, skoro tutaj prawie już śniadanie czy obiad tańczy w takich dziwnych ruchach na trawniku. Po czym, kiedy ptak odciągnie wystarczająco daleko agresora od gniazda, to wtedy nagle cudownie to skrzydło się zrasta i sprawa się zamyka.
Bardzo panu dziękuję za tę opowieść i właściwie za kolejną lekcję. Teraz jak idąc przez park znowu zacznie krzyczeć na mnie kos, to zacznę się rozglądać uważnie w poszukiwaniu tych puchatych małych ptaków, bo on rzeczywiście osiągnął skutek. Przestałam się rozglądać, byłam w niego wpatrzona i w to jego gadanie, chcąc nawet nawiązać pewną konwersację.
Matka natura też to umożliwia ptakom, no bo wyposaża je w większą ilość testosteronu niż zazwyczaj, jeśli chodzi o samce. I one dzięki temu są gotowe do tego, żeby się niemalże przy nas gdzieś na gałęzi posadzić albo plątać się nam pod nogami, no bo one są wtedy odważniejsze, bo walczą o poważniejszy cel.
Zachęcam państwa także do tego, żeby posłuchać ptaków, o czym rozmawiają w tej chwili, i rozejrzeć się uważnie, bo to są sceny warte podpatrzenia, ale dziś przede wszystkim chciałabym zachęcić do zwrócenia uwagi na książkę, która właśnie się ukazała. Awangarda, rewizje, to jest specjalna seria wydawnicza Ośrodka Badań nad Awangardą, który działa przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. I w tej właśnie serii Polityki Awangardy, praca pod redakcją Agnieszki Karpowicz, Jakuba Kornhausera Marty Rakoczy i naszego dzisiejszego gościa, profesora Aleksandra Wójtowicza. Kilka różnych uniwersytetów spotkało się przy tej książce, przy samej redakcji i przy jej wydaniu. Uniwersytet Warszawski, Lubelski, Krakowski. I też tak szeroko, geograficznie, może od tego zacznijmy, potraktowany został temat awangardy?
Tak, zdecydowanie szeroko, co wynikało z kilku różnych elementów, jakie nałożyły się na siebie. Pierwszy jest taki, że książka, o której mówimy, jest efektem współpracy, tak jak pani powiedziała, naukowców z trzech różnych uniwersytetów, ale też reprezentujących bardzo różne zainteresowania badawcze, które sytuują się, no tak można byłoby powiedzieć, w obrębie szeroko pojętej literatury i sztuki awangardowej. Więc ten element zróżnicowania bardzo mocno tutaj wybrzmiał, zarówno jeśli chodzi o tematy, które podejmowane są przez autorów, których teksty zostały w książce opublikowane, jak i spektrum zagadnień. To jest bardzo szeroki temat, który jakoś też jednak znalazł wspólną platformę. I teraz parę słów na temat Ośrodka Badań nad Awangardą, z którego jestem stałym współpracownikiem, jak również pozostali współredaktorzy książki. Otóż myśmy doszli do wniosku, że w momencie, kiedy obchodzony był Rok Awangardy, a to było no względnie niedawno, ale jednak trochę czasu upłynęło, bo te uroczystości w roku 2017 miały swoje przedłużenie w latach kolejnych. No i myśmy się zaczęli zastanawiać, jak można byłoby o awangardzie opowiedzieć tak, żeby pokazać taki potencjał troszkę utopijny, troszkę zaangażowany, troszkę buntowniczy czy rewolucyjny. To znaczy, żeby pokazać ten element polityczności szeroko rozumianej jako życia we wspólnocie, tak, aby to całe spektrum awangardowych praktyk, strategii uchwycić. Efektem jest ta książka.
O czym my rozmawiamy? Czym jest awangarda? Czego dotyczy?
To jest bardzo dobre i jedno z najtrudniejszych pytań w ogóle, jakie słyszę, bo na nie jest niesłychanie trudno odpowiedzieć, z tego względu, że no, myśmy przyjęli takie założenie ogólnie, jeśli mówię o akademikach, że awangarda to jest taki zbiór wszystkich rewolucyjnych tendencji w sztuce, w kulturze, w literaturze. Ale tutaj istotne zastrzeżenie, to nie jest tak, że tym artystom, o których tutaj piszemy w tych tekstach, wystarczyły wyłącznie przestrzenie estetyczne, bo im się wydawało, że oni chcą więcej, że chcą zmieniać świat, że sztuka może być narzędziem do wymyślenia czegoś lepszego niż to, co widać za oknem, czy o czym czytamy w gazetach. Więc to takie bardzo piękne, jednocześnie niebezpieczne, bo to flirty z polityką to zazwyczaj są niebezpieczne związki, prawda? W tych tekstach, o których tutaj mówimy i które zostały zamieszczone w książce, pobrzmiewa właśnie takie marzenie o lepszym świecie, a jednocześnie takie przekonanie, że gdzieś tutaj dochodzi do zderzenia z siłami, które od literatury, sztuki są zawsze silniejsze, bardziej niebezpieczne. Więc awangarda w tej książce to są przede wszystkim twórcy, którzy myślą o sztuce w kategoriach wspólnotowych, życia w społeczeństwie.
Czyli o sztuce, która jest aktywna, która ma wpływ, która wierzy w postęp.
Tak.
Przeciwko czemu się awangardziści buntowali?
To jest też temat rzeka. Buntowali się przede wszystkim przeciwko inercji, bo w gruncie rzeczy cała historia awangardy to jest poniekąd przygoda epoki, która się niesłychanie intensywnie zaczyna rozwijać u progu XX wieku. Dostaje coraz to nowe narzędzia, dostarczane przez nauki ścisłe przede wszystkim. Nauki przyrodnicze ogromny postęp robią. Fizyka, chemia i tak dalej. Wszystko to idzie do przodu. Natomiast życie społeczne jakoś tak nie bardzo chce za tym nadążyć. I ten bardzo wyraźny element różnicy oczywiście zazwyczaj się destylował szybko w niezadowolenie, w przekonanie, że przecież można szybciej, lepiej, łatwiej. I to jest tak, że taka antyinercyjność, takie znużenie bezruchem, stagnacją, co w Polsce osiągnęło jeszcze bardziej intensywny charakter ze względu na zabory i na to, że cała ta eksplozja i przygoda II Rzeczpospolitej wynikała również z takiego poczucia inercji, marazmu, który był wcześniej. Więc to jest raz, na pewno przeciwko stagnacji. Dwa, przeciwko wszystkim takim tradycyjnym czy tradycjonalistycznym formom ucisku, które definiują życie społeczne czy wspólnotowe przez pryzmat różnych nierówności. Przeciwko różnym formatom takiego ustawiania społeczeństwa, gdzie dominuje przemoc symboliczna. I teraz to są wszystko piękne, ładne założenia, które no niestety nie zawsze prowadziły na prostą drogę nowych postulatów, ale czasem ściągały na manowce takich kwestii, o których wspomniałem, czyli flirtów z autorytaryzmami, z totalitaryzmami i tak dalej.
Można szybciej, lepiej, łatwiej pan powiedział. Od razu pomyślałam sobie, że w jakimś sensie w takim razie wszyscy dzisiaj jesteśmy dziećmi tej rewolucji, awangardy. No bo chcemy ciągle jeszcze niestety szybciej, lepiej i łatwiej. Właśnie, jakie konsekwencje miał ten ruch?
Ma pani rację, to w zasadzie my jeszcze do końca nie wyszliśmy z tego takiego, no powiedzmy, szoku, czy z tej przygody nowoczesności, która polegała na tym, że nagle kultura skoczyła w odmęty błyskawicznych zmian, których efekty no trochę się odkładały, a część z nich wyłoniła się po kilku dekadach dopiero, prawda? Więc my jesteśmy nadal w tym miejscu, które jakoś definiuje pole szeroko pojmowanej nowoczesności, postępu technologicznego. No bo proszę zobaczyć, my nadal dyskutujemy o tych samych sprawach. Jak nadążyć za techniką? Co w zasadzie robi z nami technika? Czy my będziemy w stanie w pewnym momencie nadal nad nią panować? Kiedyś, no już sporo czasu od tego upłynęło, były mecze szachowe pomiędzy ludźmi a komputerami. Już teraz wiadomo, że te drugie ogrywają arcymistrzów bez większego problemu. I wtedy to uznano za jakiś taki ważny, przełomowy moment. Okazało się, że on nie był, no ale my cały czas szukamy jakichś takich nadziei, momentów, wierzymy w różne złudzenia, przyglądamy się temu wszystkiemu, co rozwój kultury, techniki, technologii przynosi. No i jednocześnie jakoś w tym wszystkim staramy się znaleźć miejsce na sztukę, no i to, co jest najważniejsze, czyli najpierw pierwiastek ludzki. I awangardziści i te wszystkie strategie, o których tutaj piszemy, w dużej mierze ciążą właśnie ku takiemu założeniu, żeby w jakiś wyraźny sposób dohumanizować, zhumanizować przestrzeń życia społecznego.
Ale czy dzisiaj możemy coś nazwać awangardą?
No w zasadzie to dzisiaj awangarda jest traktowana jako pewne takie hasło wytrych, bardzo szerokie. Jeżeli w ogóle spojrzymy na dzieje awangardy, to naszym oczom ukaże się jakiś taki bardzo skomplikowany kalendarz, pewien taki, no powiedzmy, terminarz bocznych odnóg, różnego rodzaju koncepcji takich, no bo mieliśmy pierwszą awangardę, czy tak zwaną wielką, później była zaraz druga, później się pojawiła neoawangarda, postawangarda, transawangarda, więc ten element, niezależnie jaki przedrostek do niego dodamy, w kulturze jest cały czas ważny. No i on się skupia przede wszystkim na inwencji, na poszukiwaniu nowych, bardziej adekwatnych do współczesnych czasów środków wyrazu. I to jest żywe. Tylko że jeżeli takim epokowym odkryciem dla awangardzistów sprzed 100 lat było kino, transmisje radiowe, to teraz jest to na przykład cyberkultura. Więc ten element innowacji cały czas sztukę napędza i cały czas wciąż są artyści, którzy poszukują dróg pozwalających na wykorzystanie tego wszystkiego, co nowe, tak, aby sztuka w sposób maksymalnie wyrazisty wybrzmiała w społeczeństwie, które niby się zmienia, ale cały czas jest dręczone przez te same problemy i nawiedzane przez te same demony.
To znaczy, żeśmy się jeszcze nie zdążyli tak wiele nauczyć. Sporo jeszcze przed nami, jeśli rzecz jasna, taką chęć mamy. Ta książka, rzecz jasna, mogą państwo znaleźć w księgarniach, a sięgnąć po nią powinien kto?
Przede wszystkim każdy, kto zastanawia się, jak można dzisiaj patrzeć na hasło awangardy, tak, żeby wyprowadzić je poza pole eksperymentów czy doświadczeń estetycznych, i spróbować synchronizować to, co jest łączone ze sztuką, z tym, co jest zazwyczaj kojarzone z przestrzenią takich doświadczeń społecznych, codziennych, życia codziennego, politycznego. Więc to jest przede wszystkim taka próba pokazania, że czasem warto spojrzeć na sztukę tak, żeby zobaczyć nie tylko ją samą, ale wszelkie konteksty, w jakich ona jest zanurzona.
Profesor Aleksander Wójtowicz, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.